podcastu Ludzie Muzyki. Jest to podcast o artystach, którzy poświęcili swoje życie muzyce i czynnie ją wykonują. Krótkie, konkretne rozmowy z muzykami, którzy zamiast na pierwszych stronach gazet i czasopism, wolą być na scenie i grać dla ludzi, bo muzyka to ich droga, pasja i sposób na życie. Podcast prowadzę ja, Antek Sojka. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Iwona Suwara, artystka muzyk, związana z muzyką ludową, ale nie tylko, skrzypaczka. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Na początek chciałbym, żebyś nam powiedziała, skąd się wzięła muzyka w twoim życiu, jak to się u ciebie zaczęło w ogóle, jaka była twoja droga do tego, żeby zostać muzykiem?
Droga była bardzo taka zwyczajna. Zaczęła się, kiedy miałam 7 lat. Miałam starszego brata, który grał na skrzypcach, chodził do szkoły muzycznej. I było to dla mnie oczywiste, że ja też będę grać na skrzypcach i jakby rodzina się do tego skłoniła, żebym zdawała do szkoły. Zdałam, chodziłam tam do tej szkoły, później przeniosłam się do innej szkoły. Do większego miasta, tam zrobiłam liceum muzyczne, maturę i dostałam się na skrzypce do, to wtedy była Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach.
Obecnie Akademia Muzyczna w Katowicach. Okej, okay. Grałaś wtedy w jakiejś orkiestrze na studiach?
No tak, to jest chyba podstawa w nauczaniu instrumentalistów, że grają w zespołach już od szkoły podstawowej. Najpierw była to taka mała orkiestra szkolna właśnie w szkole podstawowej w Starachowicach. Później w Katowicach w liceum muzycznym przez 6 lat grałam w orkiestrze i dużej takiej szkolnej. No i później na studiach też była orkiestra akademicka, czy orkiestra szkolna taka.
Okej. Okay. Czyli po prostu przeszłaś pełną taką, można powiedzieć, edukację muzyczną, klasyczną.
Tak.
Po prostu. Okej. Okay. Jak wygląda twoje życie na co dzień? Mam na myśli oczywiście wszystko to związane z muzyką. Często patrzymy na muzyków jak na jakichś celebrytów. Ludzi, którzy nie robią nic trudnego, ani regularnego. Czy jest coś, co musisz robić codziennie czy regularnie, żeby być w formie, żeby utrzymać się w takiej sprawności? Bo w ogóle gra na skrzypcach to strasznie taka trudna sprawa.
No chyba na każdym instrumencie, żeby być, żeby uczestniczyć w tym życiu takiej muzyków klasycznych, no to trzeba cały czas utrzymywać jakiś poziom i techniczny i
Ale ćwiczysz codziennie?
Nie, ja nie ćwiczę codziennie. Nie, ja jestem już trochę na innym etapie, nie jestem muzykiem klasycznym, nie gram w orkiestrze symfonicznej, nie gram w zasadzie muzyki takiej klasycznej, nie gram.
No właśnie, do tego trochę zmierzam, bo wiem, że obecnie grasz właściwie muzykę ludową i to jest w ogóle zupełnie inny świat, jakieś takie duże
przeskoczenie. Tak, to jest zupełnie inny świat, to jest inne brzmienie. Natomiast technika jakby grania samego to jest pomocna. Dobrze jest wiedzieć, jak się trzyma skrzypce, jak się trzyma smyczek, jak się wydobywa dźwięk, jak się układa palce. Łatwiej jest wtedy poszukiwać różnych brzmień takich folkowych i takich surowych. I inaczej się gra trochę muzykę klasyczną, inaczej muzykę taką ludową.
A możesz powiedzieć, czym to się różni? Jakiś przykład dać? Na przykład w dźwięku, nie wiem, nie ma wibrata, albo jest jakiś
wibrata? Jest. No, korzysta się z różnych, i z wibrata, ale w muzyce ludowej ważne są też ćwierćtony, niektóre dźwięki wydają się nieczyste, ale tak ma być. Jest, ważny jest puls, jest rytm bardzo ważny. To w dużej mierze jest też muzyka taneczna, więc dobrze jest też samemu tańczyć to, co się gra, czy mieć takie wibracje do tańca. No.
A czy, jeszcze tak na chwilę pozostanę w tym obszarze, czy to cię musiał, jakby na początku cię to coś kosztowało, jakąś pracę, żeby się tak w ogóle przestawić z takiego myślenia klasycznego grania na skrzypcach? Czy pamiętasz taki pierwszy moment, w którym się zetknęłaś, znaczy w ogóle zdecydowałeś, że może pogram teraz muzykę ludową i jakby zaczęłaś w to wchodzić? Pamiętasz to? Czy...
Pamiętam, bo miałam taką historię w życiu, że przestałam grać na skrzypcach na wiele lat. I kiedy wzięłam z powrotem, no okazało się, że ja potrafię grać na skrzypcach. Nie gram już tak, jak grałam w liceum. I pewnie już tak nie będę grać nigdy. Takiej techniki nie osiągnę. Natomiast zaczęłam grać po prostu to, co mi się podoba. Moje ulubione nuty. Dobrze jest, wtedy spotkałam właśnie akordeonistkę, z którą jakby się uczyłyśmy na nowo poszukiwania melodii, harmonii, rytmów ulubionych. Coś nam się spodobało, powtarzałyśmy. To jest też tak, że zazwyczaj nie korzysta się wtedy z nut, tylko ze słuchu. Uczy się inaczej trochę w szkole, a inaczej od muzyków, takich muzykantów. No i drugie takie mocne spotkanie to miałam z Witkiem Brodą, który jest też świetnym i znawcą muzyki ludowej i grającym skrzypkiem. I od niego właśnie się dużo, bardzo dużo nauczyłam na temat barwy, całego, trochę inaczej podchodzi się do grania takiej muzyki folkowej.
Wow, to piękne bardzo. Mam takie kolejne pytanie. Jak wygląda twój dzień, gdy grasz koncert lub gdy przystępujesz do jakiegoś ważnego nagrania? Czy masz jakiś rodzaj tremy? Czy jakoś się specjalnie przygotowujesz? Nie wiem, robisz 10 pompek rano?
Nie.
Czy czegoś sobie odmawiasz? Albo wręcz przeciwnie? Czy ma to wpływ na ciebie jakiś?
No tak, to jest bardzo ważny moment. Oczywiście jest to pewnego rodzaju koncentracja, inne myślenie od rana o tym, co będzie. Ja dużo też wtedy ćwiczę po prostu mięśnie palców.
O, tak po prostu
mechanicznie, same palce, tak fizycznie ruszam.
No właśnie, bo to
nimi,
przecież wymaga...
Uderzam, tak, bo to jest...
W ogóle się, tak, sprawności.
Tak jakby... Powracam mięśnie do tego momentu, żeby one były sprawne. No i potem jest... Zazwyczaj są jeszcze jakieś próby przed takim koncertem, które ustawiają, co będzie, pokazują. To zawsze jest jakiś obraz, który na koncercie nie do końca jest taki sam jak na próbie. Zawsze coś jest inaczej i zawsze trzeba być gotowym na wszelkie zmiany. To zależy od tego, z kim się gra i co, ale cała ta zabawa polega na tym, że nikt nie dostrzega tam jakby... Nikt nie zastrzega, że coś jest inaczej niż miało być, bo nikt nie wie, jak miało być.
Ludzie w sensie publiczności.
Ludzie,
w sensie
publiczność, tak. To tylko my wiemy, że coś zagraliśmy inaczej niż się umówiliśmy albo inaczej coś poszło. Ale to są takie To jest bardzo duża koncentracja i uwaga i słuchanie się nawzajem, bez słyszenia się wzajemnego też trudno się gra. No, czasami są takie koncerty, że jest trudno z nagłośnieniem ustawić.
Czy, tak to bywa, że tak, bolączką
że,
niezłą.
Tak, że trudno na scenie jest co innego ludzie słyszą. A zdarza się tak, że na scenie jest wszystko na próbie super, po czym przychodzi koncert i nagle nie słyszę ja siebie. Słyszę wszystkie instrumenty, mam skrzypce pod brodą i nie słyszę, co gram. Okay. I to jest bardzo stresujące.
Okay,
to już jest wtedy intuicyjnie i różne ekwilibrystyki z uchem, pudłem rezonansowym.
A masz tremę przed koncertami?
No tak, ja się denerwuję oczywiście. Denerwuję się, oddycham, uspokajam. Ale to są takie rzeczy, które po wyjściu na scenę jakby znikają. Nie ma już takiego strachu czy telepki tak zwane.
To bardzo ciekawe, bo wcześniej właśnie wspominałaś, że muzycy grają, gdy idą taką edukacją muzyczną, to już w zasadzie od początku grają w jakichś zespołach. Grają, czyli jakoś wykonują tą muzykę. I po prostu to jest ciekawe, że ta trema gdzieś tam w jakimś tam szczątkowym swoim... Bo tak to rozumiem, że w jakiejś szczątkowej formie pozostaje po prostu.
Jest. I szczególnie jak to jest jakiś taki koncert z dużą publicznością. Mm. Czy
no właśnie.
Jakiś taki...
No właśnie, a propos publiczności.
Mniejszą tremę mam, kiedy gramy tak po prostu gdzieś dla przyjemności w jakimś niewielkim gronie. Mm. A inna jest jakby odpowiedzialność i trema, jak się wychodzi na scenę i jest jakieś ważne wydarzenie, które
no
dla
właśnie.
Nas...
A widzisz, czyli to ma znaczenie.
No, w moim wypadku jakoś ma znaczenie. Mm.
Okej, okay. Bo właśnie chciałem teraz trochę o to zapytać, więc będę cię prosił, żebyś rozwinęła. Jakie doświadczenia z publicznością są najtrudniejsze, a jakie są przyjemne? I w ogóle jak odbierasz publiczność? Co ona ci daje i co ty chcesz jej dać?
Najtrudniejsze i najprzyjemniejsze. No najprzyjemniejsze to są takie, jak kiedy grasz i widzisz, że ludzie słyszą i cieszą się, że się ruszają, że reagują. Mhm. To jest bardzo przyjemne. Natomiast najtrudniejsze jest, ostatnio miałam takie trudne spotkanie z publicznością, ponieważ graliśmy koncert w przestrzeni takiej otwartej i nagłośnienie było tak ustawione, żeby w najdalszym punkcie tego miejsca, gdzie gramy, było słychać. W związku z tym ci ludzie, którzy byli blisko, mieli za głośno. Mm. I jak myśmy zaczynali grać, to oni wstawali i odchodzili coraz dalej. I takie mieliśmy poczucie, że gramy dla nikogo.
Ojej.
Po koncercie okazało się, że taka była przyczyna, że oni po prostu nie mogli fizycznie być blisko, bo było za głośno. Mm. To też jest jakaś pewnie rzecz, której można było uniknąć, ale taka była sytuacja. To było bardzo przykre.
A bo wiem też, że czasami grasz dla dzieci. Jesteś pierwszą
dla dzieci
artystką, z którą gadam, która wiem, że grywa dla dzieci. Jak to się... różni w ogóle?
Oczywiście. Dzieci są wspaniałe. Dzieci są zainteresowane. Są ciekawe. Chcą dotknąć. Chcą chwycić. Cieszą się. Śmieją się. Dotykają palcami, rękami. Często po takich czy warsztatach, czy takich właśnie jakichś spotkaniach z dziećmi jest taki moment, że kto chce, może podejść, dotknąć, zagrać. I większość dzieci przychodzi do skrzypiec i w pierwszy raz grałem, pierwszy raz. I się cieszą. Ta radość jest absolutnie jakaś tak czysta i piękna, że ja nie mam wątpliwości żadnych.
Super. To wspaniałe. I pytanie to się może wiąże z poprzednim, chociaż zadaję je celowo. Jakie emocje towarzyszą ci, gdy występujesz na scenie?
Jakie emocje? No wszelakie. Powiem tak ogólnie. No to zależy od tego, co gram. Mhm. Są takie utwory, które gram, które są, no powiedzmy w cudzysłowie, śmieszne. No to oczekuję, że publiczność też jakby tą śmieszność dostrzeże. Są takie, które są wzruszające. Mhm. I za każdym razem dla mnie one są wzruszające. I oczekuję też, że to wzruszenie udzieli się słuchaczom.
Ale jak grasz właśnie wzruszający utwór, to też się wzruszasz?
Oj, no, to tak działa właśnie? To tak działa. Aha. To tak działa. Tak działa ta muzyka. W ogóle muzyka chyba tak działa. Na mnie to jest chyba kwestia, nie wiem, długości grania, w sensie lat, ilości wysłuchanej muzyki, ilości wysłuchanych koncertów i po prostu takiej znajomości osłuchania ucha i głowy z różnymi dźwiękami, z różnymi muzykami z całego świata, które są, no potrafią jednak spowodować, że włosy stają dęba. Mm.
No właśnie, bo muzyka przekazuje emocje, a to, co mnie tutaj ciekawiło, to właśnie to, czy wykonawca te same emocje musi czuć, kiedy to wykonuje, żeby to było prawdziwe. To myślę, że to pytanie będzie zawsze jakoś tam bez odpowiedzi, ale to, co powiedziałaś, jest jakoś no tutaj uzupełnia tą wiedzę moją na ten temat. A powiedz mi, jakie jest życie muzyka pod względem finansowym? I egzystencjalnym. Jakie są w ogóle zalety bycia muzykiem?
Zalety bycia muzykiem to jest... Ojej, jakie to jest trudne pytanie. Nigdy się nie zastanawiałam nad tym. Słuchaj, myślę, że po pierwsze, że umiem słuchać różnej muzyki. Że nie boli mnie muzyka. Czasami są takie dźwięki, które oczywiście są trudne. No to je omijam, ale w zasadzie muzyka mnie nie boli. Ja lubię słuchać muzyki. Lubię słuchać różnej muzyki. Jestem ciekawa różnych muzyk. Jak coś mi się podoba, to potrafię to słuchać w kółko, ale lubię też słuchać rzeczy, których nie znam. I jakie było to pytanie?
Pierwsza część pytań, właściwie to były, można powiedzieć, dwa pytania. Ale pozostańmy jeszcze przy tych zaletach. Jakie są zalety bycia muzykiem?
No więc zaletą jest to, że się umie słuchać. To też się wiąże z tym, że może się umie słuchać też ludzi. Tego, co mówią. że się zwraca uwagę na to, jaką kto ma barwę głosu. że no jednak się mówi językiem jakimś. Jest to jeden z jakby dodatkowych języków, którym się porozumiesz na całym świecie. Mm. Nie ma granicy. Możesz nie mówić po chińsku, a z Chińczykiem zagrasz. Mm.
No tak.
Możesz, prawda?
Tak, jest to język.
Nie ma tam, nie ma granic.
Międzynarodowy. Mm.
I to jest główna zaleta. I to się zdarza w różnych właśnie miejscach, gdzie nie rozumiemy się nawzajem, czy z Węgrami mieliśmy takie spotkania cudowne. To nie jest łatwy język węgierski i trudno zrozumieć, natomiast granie z nimi było czymś fantastycznym. Hmm.
Dziękuję ci bardzo. Teraz druga część tego pytania. Jakie jest życie muzyka pod względem finansowym i egzystencjalnym?
No to nie jest łatwe, dlatego że no albo jesteś na etacie w jakiejś orkiestrze, czy w jakimś zespole grasz tak na stałe i masz jakby taką stałą pracę, stale współpracujesz, czy tworzysz jakiś zespół, z którym stale współpracujesz, lub jesteś takim muzykiem, który gra w różnych formacjach, jest gotowy na różne sytuacje muzyczne, prawda? Czy związane z muzyką, bo to często są też jakieś granie do opowieści na przykład. No to jest... Trudno jest się utrzymać z muzyki.
Trudno.
Trudno. Trzeba być naprawdę bardzo kreatywnym i samowystarczalnym i mieć bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo rzeczy robić właśnie, żeby coś zarobić. Mhm.
Jakie jest twoje najtrudniejsze doświadczenie w życiu muzyka lub na scenie? Czy możesz się podzielić jakimś takim jakimś trudnym, dziwnym albo niebezpiecznym? Przypominasz sobie jakąś taką sytuację? Coś takiego?
No nie miałam chyba takich doświadczeń trudnych. Tak, myślę, że granie na konkursach jest bardzo trudne, bo to wymaga... Bo to jest stresujące, że konkurs jest oczekuje nagrody, prawda? Mhm. Czyli musisz spisać się jakby na medal, na najwyższym poziomie. I tam wystarczy, wiesz, no, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie, jakaś słabość i wypadasz. To jest trudne, więc w konkursie raz brałam udział i to było chyba najtrudniejsze doświadczenie.
A co kochasz w muzyce? Co w ogóle sprawia, że jesteś ciągle
w muzyce? Kocham grać z innymi muzykami.
Bardzo ładna odpowiedź. I na koniec sam jeszcze chciałem zapytać cię o taką rzecz już troszeczkę mniej, myślę, że mniej wymagającą, ale dla mnie bardzo ważną, bo też pozwoli to wyłonić być może pewne ważne wnioski z tych podcastów. Co byś chciała, żeby się zmieniło w Polsce, żeby muzyką było lepiej? Lub co uważasz, że trzeba zmienić w Polsce, żeby muzyką było lepiej?
Ja uważam, że większość, że wszystkie dzieci powinny na przykład się uczyć na czymś grać.
O, ale widzisz, to jest już coś, co fajnie by było zmienić w naszym kraju.
W naszym systemie, jak ja chodziłam do szkoły, to jeszcze były lekcje w szkole, takie muzyki, które polegały na tym, że się śpiewało dużo. Teraz mam wrażenie, że dzieci nie śpiewają. Mhm. Trochę tam flecik wszedł, ale to już było takie... utrudnienie życia, a...
No tak.
A dzieci powinny mieć dostęp do różnych instrumentów w tym początkowym okresie edukacji takiej ogólnej i powinny mieć lekcje muzyki. Powinny się uczyć grać na różnych instrumentach. Próbować, dotykać. Choćby przez chwilę. To jest naprawdę bardzo rozwojowe, jeśli chodzi o później w ogóle nauczanie się czy uczenie się innych rzeczy.
Myślę, że to jest bardzo ciekawa i dobra odpowiedź na moje pytanie w ogóle, bo myślę, że to również przyczyniłoby się do poprawy życia muzyków, ponieważ myślę, że jednym z dużych problemów u nas w Polsce jest też poziom odbiorcy.
Tak.
Po prostu.
Tak. A wiadomo, że muzyka rozwija głowę.
Jasne, że tak. Pewnie jest przydatna w bardzo wielu dziedzinach.
Jest potem przydatna w różnych innych, czy dokładnie. Fizyce, matematyce. To wszystko jest z sobą powiązane. I dlatego dzieci powinny się uczyć na instrumentach grać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Iwona Suwara, skrzypaczka, artystka, muzyk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.